Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Prezydent Andrzej Duda zaapelował o liczny udział w wyborach parlamentarnych. Prezydent wygłosił w czwartek orędzie skierowane do wszystkich Polaków.
To nasze głosy zdecydują o Polsce, w jakim kraju będą dorastały nasze dzieci, powiedział Andrzej Duda.
Do urn wyborczych pójdziemy już w najbliższą niedzielę. Wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów na kolejną czteroletnią kadencję.
Szanowni Państwo, w najbliższą niedzielę odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Wybory bardzo ważne, dotykające kluczowych dziedzin naszego życia, decydujące o sprawach dla nas najważniejszych. Przez wiele tygodni ugrupowania polityczne przedstawiały swoje programy i propozycje. Kandydaci na posłów i senatorów mówili o swoich osiągnięciach, podawali powody, dla których powinniśmy wybrać właśnie ich. Podczas moich licznych spotkań z Polakami często słyszę, że politycy powinni odnosić się do obywateli z szacunkiem, powinni dotrzymywać słowa i złożonych obietnic. Właśnie to buduje zaufanie. Zaufanie, które jest niezbędne, aby zachować harmonijny rozwój naszej ojczyzny, by budować jej pomyślną przyszłość. Teraz to nasze głosy zdecydują o Polsce, o tym, w jakim kraju będą dorastały nasze dzieci. Razem postanowimy, jak ma być podtrzymany wzrost gospodarczy, według jakich reguł dzielić środki publiczne, jak utrwalić bezpieczeństwo naszych domów i naszych granic, jak ochronić podstawowe wartości. W maju prosiłem Państwa o możliwie liczny udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja okazała się rekordowa. Bardzo dziękuję za tak mocną odpowiedź na mój apel. Teraz także pragnę zachęcić, by skorzystali Państwo ze swojego najważniejszego prawa, prawa wyborczego. Postarajmy się, aby i tym razem padł rekord udziału Polaków w wyborach. Raz jeszcze udowodnijmy, jak bardzo cenimy sobie demokrację, jak bardzo zależy nam na dobrej przyszłości naszej ojczyzny. Panie i panowie, drodzy rodacy, zarówno podczas wyborów, jak i po ich zakończeniu pamiętajmy. Polska jest jedna. Nasza, wspólna.
Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w podpisaniu porozumienia dotyczącego udzielania pomocy repatriantom. Uroczystość odbyła się na terenie portu lotniczego Ławica w Poznaniu. Premierowi towarzyszył wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Vel-Sęk.
Polska musi być domem zdolnym pomieścić wszystkich Polaków rozsianych po świecie, powiedział szef rządu. Jednocześnie zapowiedział działania, które wzmocnią możliwości powrotu Polaków do ojczyzny.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że gdziekolwiek Polacy byli w przeszłości zsyłani, zawsze starali się mieć Polskę w sercu. Dlatego rząd robi wszystko, by nadrobić lata zapóźnień i pomóc Polakom i ich potomkom, między innymi z Kazachstanu.
To ustawa, którą przyjęliśmy w 2017 roku, zdecydowanie zmienia sytuację osób, Polaków, osób, które chciałyby wrócić z zagranicy do Polski. Jeżeli będziemy mogli kontynuować nasze rządy, to na pewno chcielibyśmy ten proces wzmocnić. Dlatego też warto podkreślić, że to nie tylko środki, które przeznaczamy na ten cel, są tak ważne, ale to cała polityka, ale również otwarte serca polskiego społeczeństwa. Polska jest i musi być domem dla wszystkich. Tym domem, który staje się coraz większy, domem zdolnym pomieścić wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie, wszystkich, dla których Polska jest ich ojczyzną.
Podpisane porozumienie zakłada jeszcze lepszą pomoc Polakom, którzy będą osiedlać się w kraju. Na pomoc mogą liczyć już od samego wylądowania na lotnisku, a także w dotarciu na przykład do ośrodka adaptacyjnego.
W 2017 roku do Polski przyjechało około 300 repatriantów, w ubiegłym roku już ponad 700 osób.
Szef MONU Mariusz Błaszczak podpisał plan modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej na lata 2021-35. Zakłada on wydatki w wysokości 524 miliardów złotych. W 2025 roku mają one wynieść 24 miliardy złotych, a w 2035 roku 50 miliardów złotych.
Minister Mariusz Błaszczak podczas uroczystości w Wesołej na terenie 1. Brygady Pancernej podkreślał, że bezpieczeństwo nie ma ceny. Wskazywał też, że nowy plan przewiduje wydatki na modernizację na miarę oczekiwań żołnierzy Wojska Polskiego.
Podpisałem program rozwoju sił zbrojnych, plan inwestycji budowlanych i plan zakupów środków materiałowych. Teraz nadszedł czas na zaakceptowanie ostatniego, najważniejszego dokumentu. Planu modernizacji technicznej na lata 2021-2035 z uwzględnieniem 2020 roku. Nowy plan przewiduje wydatki na modernizację na miarę oczekiwań żołnierzy Wojska Polskiego. To aż, uwaga, 524 miliardy złotych, czyli około 133 miliardów dolarów, przeznaczonych na nowe uzbrojenie i wyposażenie dla tych, którzy strzegą naszego bezpieczeństwa. Żaden rząd w historii wolnej Polski nie był w stanie zapewnić tak dużych pieniędzy na modernizację sił zbrojnych.
Szef MON-u, omawiając plan modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej na lata 2021-35, zapowiedział, że każdy z rodzajów sił zbrojnych otrzyma nowy sprzęt.
Oprócz wzmocnienia marynarki wojennej czy wojsk lądowych, zakłada on także budowę Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.
Polski system ubezpieczeń społecznych sprawdza się i jest pewny, powiedział podczas gali z okazji 85-lecia ZUS-u prezydent Polski Andrzej Duda.
Instytucja od lat realizuje wypłatę m.in. świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków chorobowych. Aktualnie zakład obsługuje też rządowy program Rodzina 500+ i świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Ponadto w ubiegłym roku ZUS wprowadził e-składkę, która uszczelniła i uprościła system. Polska jest również jednym z nielicznych krajów europejskich, który korzysta z elektronicznych zwolnień lekarskich.
Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że o sprawności działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczy kwota rocznych wypłat, jakie realizuje.
Dzięki temu, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych istnieje w Polsce od 85 lat, nikt dzisiaj w naszym kraju nawet sobie nie wyobraża takiej sytuacji, kiedy jakaś instytucja, która teoretycznie zajmuje się zabezpieczeniem społecznym, mówi: przepraszam bardzo, niestety, ale źle zainwestowaliśmy, nie mamy pieniędzy i od jutra nie wypłacamy. Można narzekać, że emerytury są za niskie, można narzekać, że renty są za niskie, ale system jest pewny. Działa, wypłaca ponad 200 miliardów złotych wypłat rocznie, podczas gdy całe wydatki budżetowe w przyszłym roku są szacowane na 430 miliardów, niecałe. Więc to pokazuje skalę, w jakiej funkcjonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Prezydent Andrzej Duda zwrócił też uwagę, że ZUS posiada jeden z najnowocześniejszych systemów informatycznych w Polsce. Instytucja jest dostępna dla 26 milionów osób. ZUS został powołany do życia w 1934 roku.
Dobiega końca budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Ma on być w pełni funkcjonalny na przełomie roku.
Na placu budowy gościł w czwartek minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Tego dnia przy głównym obiekcie inwestycji przeprowadzono operację polegającą na zmianie biegu Odry w czaszy zbiornika. Umożliwi to dokończenie budowy i pełną funkcjonalność zbiornika do końca bieżącego roku.
Minister Marek Grubarczyk, wizytując plac budowy zbiornika, mówił, że ta inwestycja ma duże znaczenie dla zachodniej Polski.
Otwieramy oczywiście ten zbiornik w ramach tej inwestycji, która przygotowana została, czyli suchy polder, ale nie to jest naszym celem. Cieszymy się bardzo, bo to ochroni 2,5 miliona ludzi przeciwpowodziowo, ale dzisiaj walczymy z suszą, a przede wszystkim odbudowujemy żeglugę śródlądową. W związku z tym ten zbiornik stanie się podstawą, jeśli chodzi o alimentację wody w odrzańskiej drodze wodnej, a przede wszystkim połączenie Odra-Dunaj-Łaba. To są te cele, które wyznaczyliśmy na kolejne lata. Przystąpiliśmy już do działań w zakresie przygotowania do ogłoszenia przetargu na ten element właśnie przebudowy tego zbiornika i tak jak zapowiedzieliśmy, zbiornik w Raciborzu będzie zbiornikiem mokrym.
Koszt budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny to ponad 2 miliardy złotych. Budowla ma chronić ponad 2,5 miliona osób. Jeśli taki zbiornik powstałby wcześniej, w 1997 roku, nie doszłoby do powodzi w Raciborzu.
Na razie zbiornik Racibórz Dolny ma być polderem o powierzchni ponad 26 km kwadratowych, czyli suchym zbiornikiem wypełnianym wodą tylko przy powodzi. Jego maksymalna pojemność wyniesie 185 milionów metrów sześciennych wody. Będzie to największy taki zbiornik w kraju.
Komisja Europejska skierowała skargę do Unijnego Trybunału przeciwko Polsce w sprawie systemu dyscyplinarnego sędziów.
Bruksela chce, by jej skarga do TSUE została rozpatrzona w trybie przyspieszonym. Więcej na ten temat redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Komisja Europejska poinformowała dziś o skierowaniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu przeciwko Polsce. Chodzi o system dyscyplinarny dla sędziów. Komisja chce rozpatrzenia skargi w trybie przyspieszonym. Komisja argumentuje, że chce w ten sposób uchronić polskich sędziów przed kontrolą polityczną. W wyniku reformy przeprowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość w Sądzie Najwyższym powołana została Izba Dyscyplinarna. Zmieniono także sposób powoływania Krajowej Rady Sądownictwa. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety decyzja komisji to próba wpłynięcia na kampanię wyborczą w Polsce.
Sama sprawa jest czysto polityczna, ponieważ Komisja Europejska kwestionuje system powoływania sędziów przez polski KRS w sytuacji, gdy w niektórych państwach członkowskich politycy wprost powołują sędziów, nawet do Sądu Najwyższego. Taki system mamy w Niemczech i tam problemu Komisja Europejska nie widzi, żeby prowadzić postępowania, a w międzyczasie okazuje się, że nawet niemiecki Trybunał Konstytucyjny, widząc co się dzieje wokół sprawy Polski, wydał orzeczenie, w którym stwierdzi, że jeśli jakieś będą orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości o sądownictwie w Europie, w Unii Europejskiej, to Niemcy niekoniecznie taki wyrok muszą stosować, więc widać, że to jest gra polityczna Komisji Europejskiej, próba wpłynięcia na kampanię wyborczą do parlamentu w Polsce.
3 kwietnia Komisja Europejska wszczęła wobec Polski postępowanie o naruszenie prawa Unii Europejskiej. Jej zdaniem rozwiązania przyjęte przez władze w Warszawie podważają niezawisłość polskich sędziów, nie dając niezbędnych gwarancji pozwalających chronić ich przed polityczną kontrolą. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ministrowie finansów państw Unii Europejskiej uzgodnili, że powstaną 2 osobne instrumenty wspierające reformy gospodarcze i spójność w państwach wspólnoty.
Pierwszy będzie dedykowany krajom należącym do Eurogrupy, drugi pozostałym państwom. Szefowie resortów spotkali się w tym tygodniu w Luksemburgu.
Obydwa instrumenty mają być finansowane z budżetu Unii. O środkach mają decydować wszystkie kraje członkowskie.
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił, że to duży sukces Polski. To pokazuje, że nie ma oddzielnego budżetu strefy euro.
Cel, który chcieliśmy osiągnąć, żeby nie było euro, dwóch ścieżek w Europie, żeby nie było budżetu dla strefy euro i osobnego budżetu dla wszystkich, został absolutnie osiągnięty. Nie ma tu osobnego budżetu. Te działania, o których tutaj mówimy, są wpisane w jeden budżet europejski. Wszystkie kraje siedzą przy stole i decydują na ten temat.
Komisja Europejska zaproponowała stosunkowo niewielkie środki, 25 miliardów euro, na lata 2021-2027. 17 miliardów euro miałoby przypaść na instrument dla Eurolandu, 8 miliardów dla krajów spoza euro.
Ostateczny poziom finansowania będzie zależał od ustaleń co do wieloletniego budżetu unijnego na poziomie szefów państw i rządów Unii Europejskiej.
Światowa Federacja Naukowców ustanowiła specjalne stypendium imienia profesora Jana Szyszko. Poinformował o tym szef organizacji, profesor Antonio Tsukiki.
Były minister środowiska, poseł PiSu, profesor nauk leśnych zmarł nagle w środę. Miał 75 lat.
Stypendium jego imienia otrzyma najlepszy student z Polski. Celem jest oddanie hołdu wielkim wartościom naukowym, które prezentował i promował profesor Jan Szyszko.
Doradca prezydenta Andrzeja Dudy i wieloletni współpracownik profesora Paweł Sałek wskazuje na zasługi zmarłego dla nauki oraz środowiska.
Wielka postać polskiej nauki, wielka postać polskiego leśnictwa i polskiej polityki. To on obronił lasy kilka lat temu przed prywatyzacją. Przypłacił kiedyś stanowiskiem ministerialnym w obronie polskich lasów. Człowiek, który był wybitnego umysłu, świadczy o tym setki artykułów naukowych z Listy Filadelfijskiej, prywatna stacja badawcza w Tucznie, cały dorobek, także polityczny. Ja powiem w ten sposób, że jeżeli by przyznawano Nagrodę Nobla w dziedzinie ekologii, to pan profesor Szyszko na pewno by ją dostał. A dzisiaj to wielka strata dla Polski, dla Polaków, dla środowiska konserwatywnego, ale chyba dla wszystkich w Polsce.
Profesor Jan Szyszko był autorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologicznych. W Sejmie zasiadał od 4 kadencji. 5 razy stał na czele resortu środowiska.
Pogrzeb profesora Jana Szyszko odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 11 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.